Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Świeccy teologowie. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy temacie posługi teologa. Ilekroć bowiem mówimy o teologu, to z zasady od razu na myśl przychodzi osoba duchowna, która zajmuje się teologią na sposób uniwersytecki. Tymczasem także wśród świeckich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, jest wielu teologów, najczęściej pracujących jako katecheci. Oprócz nich jest spore grono pracowników naukowych na wyższych uczelniach oraz osób zaangażowanych w różnego rodzaju mass media. W związku z tym upowszechniło się określenie świecki teolog, które jednak nie do końca jest zasadne. Jeżeli mówimy świecki teolog, to odpowiednio do tego należałoby przecież mówić o duchownym teologu, a jednak się nie mówi. Niezależnie jednak od tego, czy ktoś jest osobą duchowną, konsekrowaną czy świecką, teologia jest jedna dla wszystkich. Jak mówiłem ostatnio, teologia jako nauka pozostaje w służbie wiary i jest zarazem funkcją wiary. Wskazuje na to słynne adagium starożytnego pisarza i zarazem znakomitego świeckiego teologa Ewagriusza z Pontu, zmarłego w 399 roku po Chrystusie, zawarte w jego traktacie o modlitwie, gdzie pisze: si theologus est, recte orabis, et si recte orabis, theologus est. To znaczy, jeżeli jesteś teologiem, będziesz dobrze się modlił. A jeżeli poprawnie, dobrze się modlisz, już jesteś teologiem. Każdy więc, kto żyje żywą wiarą, znajdującą wyraz w modlitwie, w jakimś sensie jest teologiem, bez względu na to, czy ma naukowy cenzus, czy też go nie ma. Tu jednak chcę mówić o tych świeckich, którzy odbyli akademickie studia w zakresie teologii i mając takie właśnie wykształcenie, innych nauczają wiary. Świeccy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mając wykształcenie teologiczne, czyli, jak się przyjęło ich nazywać, są świeckimi teologami, wciąż uważani są za zjawisko nowe i raczej marginalne w Kościele. Tymczasem już w starożytności chrześcijańskiej byli stosunkowo liczni świeccy, którzy zajmowali się studiowaniem praw wiary. Można nawet twierdzić, że pierwsi, najwybitniejsi teologowie chrześcijańscy byli najczęściej ludźmi świeckimi, jak na przykład apologeta święty Justyn, Tertulian, Panthenus, kierownik szkoły katechetycznej w Aleksandrii, wybitny pisarz Klemens Aleksandryjski czy Orygenes, który potem został kapłanem. Wielu z tych ludzi pod presją otoczenia, które doceniało ich wiedzę i głęboką wiarę, przyjmowało święcenia kapłańskie, a nawet zostawało biskupami. W okresie ojców Kościoła, a więc przez kilka pierwszych wieków, nie było tego podziału na religijno-teologiczną kulturę zarezerwowaną jedynie dla duchownych i kulturę świecką. Dlatego teologowie świeccy w tamtym czasie nie byli czymś nadzwyczajnym. Dopiero później, po upadku Cesarstwa Rzymskiego pod koniec V wieku, zajmowanie się teologią zaczynało być domeną duchownych, zwłaszcza środowisk zakonnych. W średniowieczu już tylko nieliczni świeccy uprawiali teologię. Po Soborze Trydenckim, który odbywał się w połowie XVI wieku, teologia była niemal wyłączną domeną duchownych. Wiązało się to z potrydencką nauką o Kościele, czyli eklezjologią, w której w reakcji na poglądy reformacji angażującej przede wszystkim ludzi świeckich przeakcentowywano rolę hierarchii i instytucji w Kościele. Ponowne zainteresowanie teologią wśród świeckich obserwujemy w XIX wieku, kiedy wysoko wykształceni ludzie świeccy próbowali niejako wprowadzić teologię w obszar dyskusji światopoglądowych. Wśród nich szczególnie wyróżniali się tacy świeccy teologowie jak Józef Maria de Maistre, François-René Chateaubriand, Louis Vaillot czy Józef Guérus. W odróżnieniu od tradycyjnej, choć hermetycznej teologii, usiłowali oni kwestie teologiczne łączyć z życiem codziennym. W latach 20. XX wieku na uniwersytetach, najpierw w niemieckim Münster, gdzie wykładano teologię dla duchownych, zaczęli pojawiać się pierwsi świeccy studenci. Najpierw pozwolono im studiować teologię jako drugi fakultet. Z czasem coraz więcej świeckich w krajach niemieckojęzycznych zaczęło zapisywać się na studia teologiczne, nie planując wcale wstąpienia do stanu duchownego. Ten proces stale się poszerzał po II wojnie światowej do tego stopnia, że już w latach 50. XX wieku liczba studentów świeckich na niektórych wydziałach teologicznych przewyższała liczbę studentów duchownych. W latach 70. wśród świeckich studentów teologii zaczęły wyraźnie dominować kobiety, tym bardziej, że nastąpiło ściślejsze włączenie świeckich teologów, głównie jako katechetów, w duszpasterską posługę Kościoła. Warto nadmienić, że również w Polsce, począwszy od roku akademickiego 1957-58, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otwarto pierwsze w Polsce studia teologiczne dla świeckich, równolegle z mocno już ugruntowanymi od początku uczelni studiami dla duchownych. Niebawem to samo uczyniły inne katolickie uczelnie, jak Akademia Teologii Katolickiej czy wydziały teologiczne w Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie. Obecnie jest to normą, że studia teologiczne, zarówno magisterskie, jak i doktoranckie, są jednakowo dostępne dla świeckich i dla duchownych. Na tę równoprawność wyraźnie wskazują dokumenty kościelne, między innymi Kongregacja Nauczania Katolickiego w dniu 20 maja 1968 roku wydała normy do Konstytucji Apostolskiej Piusa XII pod tytułem Deus Scientiarum Dominus, w których znalazło się polecenie, aby uniwersytety i fakultety teologiczne były dostępne dla świeckich obojga płci. Podobne zapisy są w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana odnośnie do uniwersytetów katolickich i również takie zapisy są w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983. Z powszechnym dostępem do akademickiego kształcenia świeckich w zakresie teologii wiąże się kwestia wykorzystania duszpasterskiego tego ogromnego potencjału, jaki oni stanowią. Wielu z nich podejmuje studia dla własnego pogłębienia wiary, jednak ogromna większość chce zdobyte wykształcenie wykorzystać do pracy zawodowej, zwłaszcza w charakterze katechetów, ale także w różnych obszarach życia Kościoła. Tu nierzadko pojawia się problem. Z jednej bowiem strony duszpasterze z pewną nieufnością odnoszą się do świeckich teologów, bojąc się, że będą głosić nieprawowierną naukę, co niestety się zdarza, a czego przykładem mogą być różne odmiany tzw. teologii feministycznej, zwłaszcza na zachodzie Europy. Z drugiej strony, dobrze wykształceni świeccy teologowie szukając swego spełnienia zawodowego, niekiedy próbują wchodzić w nie swoje kompetencje. Na przykład roszczą sobie prawo głoszenia Słowa Bożego w ramach liturgii. Wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem, które określa się mianem klerykalizacji laikatu. Tymczasem w rzeczywistości Kościoła tak posługa duszpasterzy, jak i posługa świeckich, którzy są teologami, nie powinny być względem siebie konkurencyjne, lecz zawsze komplementarne. Należy je bowiem postrzegać jako charyzmaty, czyli dary, jakie Duch Święty wzbudza w społeczności wierzących dla jej dobra i rozwoju. Jeśli natomiast są co do tego jakieś napięcia, to zawsze jest to znak braku eklezjalnego wyczucia, niedojrzałości, a może nawet ukrytego egoizmu jednej ze stron. Świeccy teologowie nie są rywalami duchowieństwa, lecz pomocnikami, a przede wszystkim partnerami powołanymi do urzeczywistniania Kościoła i ukazywania go światu jako znaku zbawienia dla wszystkich ludzi. W różnych dziedzinach życia eklezjalnego świeccy teologowie wspomagają działalność duchownych, będąc jednocześnie dobrym przykładem zaangażowania dla innych wiernych świeckich. W każdym razie olbrzymia liczba dobrze teologicznie wykształconych świeckich, nierzadko mających doktoraty, habilitacje czy tytuły profesorskie, wymaga ze strony Kościoła hierarchicznego wypracowania odpowiednich sposobów wykorzystania tego olbrzymiego potencjału intelektualnego i duchowego dla pożytku wierzących. Mówimy tu nie tyle o formalnym stworzeniu miejsc pracy dla świeckich teologów, czy to w obszarze katechezy, różnych instytucji kościelnych, jak media katolickie, wydawnictwa, kurie biskupie, sądy biskupie, poradnie życia rodzinnego, jak również wyższe uczelnie, łącznie z seminariami duchownymi. Oprócz bowiem rozwoju zawodowego i zarobkowania, bardziej chodzi o posługę, a więc służebny charakter swojej pracy z myślą o dobru wspólnym. To samo dotyczy wszystkich zaangażowanych we wspólnocie Kościoła, nie wyłączając duszpasterzy i kapłanów teologów. Wszystkim musi ustawicznie towarzyszyć świadomość, że uczestniczą w misji Chrystusa, prorockiej, kapłańskiej, królewskiej i że ich zajmowanie się teologią odpowiednio do zleconych sobie zadań jest zarówno ich wyznawaniem wiary, jak i przejawem odpowiedzialności za uświęcenie oraz zbawienie innych. Budujące jest to, że w świetle badań, jakie ponad 20 lat temu przeprowadził ksiądz profesor Józef Mikołajec z Opola, teologowie świeccy w Polsce widzą swoje posługiwanie w Kościele w kontekście religijnym i eklezjalnym. Swoją pracę zawodową, jako teologowie, w różnych obszarach pragną więc realizować jako osobiste powołanie i żywy udział w trzech funkcjach Kościoła – profetycznej, kapłańskiej i pasterskiej.